Radio RMF 24, program poranny. Słyszeliście w faktach, wczoraj podjęta decyzja, ogłoszona decyzja, może w ten sposób. Szwecja przedstawiła najlepszą ofertę i została wybrana jako partner Polski w programie zakupu nowych okrętów podwodnych dla marynarki wojennej. Mówił o tym wczoraj wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Te pierwsze okręty powinny trafić do Polski w 2030 roku. Teraz porozmawiamy sobie o programie Orka, o tym wyborze szwedzkich łodzi podwodnych. Razem z nami komandor rezerwy marynarki wojennej Piotr Mickiewicz. Dzień dobry, panie komandorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Szwedzki wybór spośród 6 ofert. Pańskim zdaniem jako fachowca to jest dobry wybór?
Dobry, aczkolwiek równie dobrym byłby wybór oferty niemieckiej, natomiast z tych, które zostały złożone, na pewno te dwie spełniały najwięcej wymogów, które są niezbędne dla wpływania czy wykorzystania okrętów podwodnych na Bałtyku. W związku z tym, nie znając w 100% tych zakresu tej propozycji i tych umów, bazując tylko na danych taktyczno-technicznych tych okrętów, uważam, że to wybór jest dobry. Negatywem jest tylko i wyłącznie czas dostarczenia.
Panie komandorze, a co takiego, co powinny mieć te nowoczesne okręty podwodne, żeby spełniały swoje funkcje dla naszej marynarki?
To znaczy, one muszą być specyficzne, jeżeli chodzi o wymiary i o zdolności pływania, z tego względu, że Bałtyk jednak jest takim może nie tyle płytkim, ile z istniejącymi płyciznami, w związku z tym wszystko, co jest duże z punktu widzenia okrętu podwodnego, czyli ma te 90 metrów i więcej, a te pozostałe propozycje, zwłaszcza koreańska, francuska czy włoska, one bardziej były przystosowane do głębszych akwenów, takich nazwijmy to umownie głębokiego morza lub akwenów oceanicznych, i z tego powodu byłyby łatwiej wykrywalne na Bałtyku, nie spełniłyby swoich wszystkich walorów, które posiadają niewątpliwie na tym konkretnym akwenie. To jest jakby ten główny powód, bo jeżeli chodzi o takie wyposażenie czysto uzbrojeniowe, tak, to one miały bardzo podobne rozwiązania. Szwedzka oferta jest też o tyle ciekawa, że opcją jest zamontowanie wyrzutni rakietowych, co dzisiaj wydaje się koniecznością.
Panie komandorze, a to oznacza, że my wiemy, jaka była sytuacja w polskiej marynarce wojennej, jeśli chodzi o łodzie podwodne. Ten sprzęt był bardzo stary, by nie powiedzieć nawet przestarzały. Czy w tym 2030, jeżeli dostaniemy te pierwsze okręty, sytuacja zmienia się diametralnie, będziemy mieli jeden z najnowocześniejszych sprzętów w Europie, czy po prostu tylko wyrównamy pewnego rodzaju deficyty?
To znaczy, to jest pytanie trudne i złożone, bo przede wszystkim musimy jasno sobie powiedzieć, my tak przyzwyczailiśmy się, że kupujemy uzbrojenie i tak dalej. W przypadku okrętu podwodnego, to jest bardzo specyficzna jednostka, powiedziałbym w ten sposób. Około 40% wartości bojowej okrętu to jest sam okręt. Następne 60% to tak podzieliłbym po połowie. 30% to jest poziom wyszkolenia załogi i poziom wyszkolenia dowódcy, ponieważ istotą tego pływania i działań okrętu podwodnego jest między innymi wykorzystanie zmienności charakterystyki akwenu, czyli tam, gdzie on będzie działał, czyli jakie jest zasolenie na poszczególnych głębokościach, jaka jest temperatura, umiejętności lawirowania pomiędzy tymi w poziomie rozrysowanymi łachami wody o różnej charakterystyce. To przesunięcie czasowe, i to nie ten rok 2030, ale ja powiedziałbym od momentu, kiedy przestaliśmy posiadać okręty podwodne, czyli między 2015, my tracimy sukcesywnie największą cechę, czy najważniejszą cechę, czyli przygotowanie załóg do właściwego wykorzystania tych okrętów. I to jest największy problem. Nie tyle jaki okręt i kiedy on wejdzie do służby, tylko to, że my stracimy ludzi, którzy umieją ten okręt efektywnie wykorzystywać.
Ale słyszałem i tak też zapewnia resort obrony, że od 2027 polscy marynarze mają uzyskać dostęp do tego nowocześniejszego niż nasz RPO żeł okrętu szkoleniowego.
Tak. Tak, 2027, czyli już 10 lat post factum, plus jeden, a będziemy mieli 3 okręty, czyli 1/3, szkolić się będzie 1/3 stanu osobowego, który powinien się szkolić. Trenażery tego nie zapewnią. I to jest, powiedziałbym, taka największa bolączka, ale też będę bronił tej decyzji resortu, no bo takich okrętów nie kupuje się, za przeproszeniem, w sklepie z zabawkami, wchodząc i wychodząc z torbą.
Ale rozumiem, że problemem jest to, żeby w tym 2030, jeżeli marynarze wejdą na pokład tego okrętu, żeby oni byli już przeszkoleni.
Żeby oni nie tyle byli przeszkoleni, przeszkolić, żeby oni posiadali praktykę manewrowania tym okrętem w warunkach bojowych, czyli wykorzystanie pełnych tych walorów określonych w środowisku morskim.
Te pierwsze okręty, które zamówiliśmy, powstają już teraz też dla Marynarki Wojennej Szwecji. Ale słyszałem, panie komandorze, że są pewne opóźnienia. To nie obawia się pan, że te opóźnienia będą w przypadku tego polskiego zamówienia?
Mogą być, niekoniecznie, ale też będę znowu bronił tej decyzji z tego względu, że w zasadzie we wszystkich tych projektach termin wykonania mógł być przesunięty, czy może być przesunięty, bo taka jest specyfika. Natomiast my też musimy patrzeć na to w takim kontekście też czysto pragmatycznym, regionalnym. To Szwecja, jeżeli chodzi o budowę sił morskich dostosowanych do specyfiki Morza Bałtyckiego, w tej chwili to jest najbardziej rozwinięty przemysł militarny w regionie. W związku z tym wejście w kooperację, bo to są także te działania związane z wymianą technologii, współprodukcją określonych typów jednostek, to jest bardzo dobra decyzja. Szkoda, że podjęta w 2025, a nie na przykład w 2015, 16, 17 roku.
Panie komandorze, jeszcze jedna sprawa. Mamy te okręty podwodne, mamy mieć okręty podwodne, może tak. Czego nam jeszcze brakuje, jeśli chodzi o marynarkę wojenną, żeby to były siły, które odpowiadają tym standardom, no, których wymaga sytuacja?
Duże, minimum 5-7 dobrych jednostek patrolowych, nawodnych, które potrafiłyby po pierwsze odstraszyć potencjalnego przeciwnika, zareagować na jakieś próby kreowania incydentów morskich, oraz potencjalnie doprowadzić tak zwaną asystę morską jednostek niezwykle istotnych dla nas. Głównie myślimy tutaj o zbiornikowcach i gazowcach. Także jeżeli mamy jakiś poziom napięcia politycznego, żeby one także popłynęły w celu prowadzenia takiej jednostki i odstraszania potencjalnego przeciwnika. To jest pierwsza rzecz. Druga, lotnictwo morskie. Lotnictwo morskie, które zareaguje natychmiast na każdą próbę działań skierowanych przeciwko nam w postaci incydentów morskich. No i musimy poważnie zastanowić się nad siłami antydronowymi, zwłaszcza w kontekście funkcjonowania czy budowy morskich farm wiatrowych, bo one są jak na razie bezbronne, jeżeli chodzi o koncepcję ochrony przed atakiem o charakterze popularnie nazywanym hybrydowym, czy też poniżej progu wojny.
Bardzo panu dziękuję za spotkanie, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Komandor rezerwy Marynarki Wojennej Piotr Mickiewicz razem z nami w radiu RMF24 o nowych zakupach, o nowych planach dotyczących Marynarki Wojennej. Bardzo dziękujemy, panie komandorze.
Dziękuję, pozdrawiam.
Kłaniamy się i pozdrawiamy gorąco, rzecz jasna.